Z wielką radością i przyjemnością zapraszam Państwa już teraz na spotkanie z panem Bogdanem Pociaskiem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Kuratorem wystawy Sui Seki w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Dobrze to wymawiam?
Tak.
Bo od 26 sierpnia już w Muzeum Manga możemy oglądać wystawę Sui Seki, ale wernisaż dopiero w sobotę o 18, a w niedzielę jest ten dzień taki najważniejszy, kiedy będzie dużo się działo, ciekawych rzeczy, na które będziemy Państwa zapraszać, ale to w drugiej części rozmowy, bo najpierw mam gorącą prośbę, panie Bogdanie, żeby nam pan powiedział, co to jest Sui Seki, bo to nie jest słowo Polakom znane tak dobrze, jak choćby bonsai. A co to jest Sui Seki?
Sui Seki nawet mało znane jest w Japonii, bo jest to bardzo stara sztuka, która teraz jest, można powiedzieć, w zapaści też w Azji. Kultura prezentacji kamienia rozwinęła się we wszystkich azjatyckich krajach. Każdy stworzył swoje podwaliny, żeby prezentować kamienie w taki czy w inny sposób. Chiny mają gongxi, Korea ma suesok, a Japonia ma suiseki.
Założenia są te same?
Każdy kraj ma inne założenia. Chociaż cel jest ten sam, prezentacja kamienia. Na pewno Państwu zdarzyło się nieraz w życiu znaleźć kamień i zobaczyć w nim coś więcej niż on jest samym w sobie.
Och, jest w ogóle na TikToku teraz taki trend, żeby zostawiać sobie kamienie, nawet tak. Pisać na tych kamieniach tak. Przesłania. Wiemy przecież, że Żydzi zostawiają kamienie na grobach.
Tak. Kamień staje się czymś więcej niż jest sam w sobie. Staje się elementem podziwiania. Do tej pory mieliśmy go jako broń, mieliśmy go jako
narzędzie.
Budulec, jako narzędzie. A tutaj w pewnym momencie człowiek podniósł kamień i zobaczył coś więcej.
Zobaczył jego piękno, zobaczył jego symbolikę. Piękno.
Ale jego piękno jest wielopłaszczyznowe, bo może być jego kształt, może być jego kolor, może być jego faktura, albo może być jego wiek, patyna, która poprzez pewien rodzaj pielęgnacji na kamieniu powstaje.
Jego wiek? To nie jest tak, że wszystkie kamienie są stare?
No właśnie. Zawsze pojawia się to samo pytanie. Czy to jest wiek geologiczny, czy to o coś innego chodzi? Tutaj ludzie, którzy zajmują się Sui Seki, dla nich wiek kamienia to jest coś takiego, co tak naprawdę my możemy stworzyć. To jest jeden z takich walorów, które stanowią o tym, że coś jest Sui Seki. My mówimy o Sui Seki w sensie japońskiego kamienia, bo to jak wspomniałem, ta kultura rozwinęła się w różnych krajach prezentacji kamienia. Ale Japonia opiera się na takich 5 faktorach, które decydują, że coś jest Sui Seki.
Sui Seki znaczy w ogóle to słowo woda i kamień, tak?
Tak. Sui to jest woda, przepływ, a Seki to jest kamień. To już powinno Państwu podpowiedzieć, czym tak naprawdę jest Sui Seki. Sui Seki to są kamienie z rzek najczęściej. Oczywiście są wyjątki, są odstępstwa, ale to są kamienie, które możemy znaleźć w rzece.
Czyli one są wygładzone przez wodę.
Tak.
Nie są ostre.
Łatwo sobie wyobrazić, jak ten kamień pokonuje drogę przez naturę. Najpierw się odłamuje z jakiejś skały w górach, potem się toczy przez jakieś gołoboże i wpada do rzeki i toczy się w rzece i na końcu w morzu zostaje, można powiedzieć, jajko. Ale są pewne odcinki, gdzie te kamienie są częściowo obrobione przez wodę i zachowują ten swój pierwotny kształt.
Jak to się stało, że Sui Seki pojawiło się w pana życiu?
Stało się to bardzo naturalnie, bo ja zawodowo zajmuję się bonsai i od samego początku, czyli to ponad 30 lat temu, wydawało mi się, że jak oglądałem ilustracje na przykład z Japonii czy z wystaw bonsai, to gdzieś tam stał ten kamień, który coś tam przypominał. I wydawało mi się, że to jest część bonsai, to są te kamienie. Ale kiedy zacząłem to studiować, to okazało się, że to jest odrębna sztuka. I ona się stała częścią mojego życia.
A dlaczego Sui Seki, a nie bonsai teraz? Czy to jest w pana życiu równoważne?
Bonsai jest moim zawodem, moją pracą. A Suiseki jest moim wielkim hobby, moim sercem.
Suiseki to wnętrza, czy raczej to, co na zewnątrz?
Bardzo dobre pytanie. Bo Suiseki, dobre Suiseki musi być najpierw na zewnątrz, żeby było wewnątrz. Wspomniałem o patynie, że patyna definiuje Suiseki. Na pewno państwo spotkaliście się w górach niejednokrotnie, w miejscach, gdzie turyści poruszają się między skałami. Fragmenty skał, kamieni, które są wygładzone przez ludzi. To jest pewna forma patyny. Inną formą patyny jest patyna matowa, gdzie na przykład woda bardzo długo pada na kamień i kamień staje się właśnie nieodbijające światło. W sztuce bonsai jest takie pojęcie, które nazywa się yoseki. To jest proces. Kiedy znajdujemy kamień w rzece czy gdzieś na szlaku turystycznym, odkładamy go na ogrodzie, na półce i tak jak podlewamy rośliny w ogrodzie, to tak samo podlewamy ten kamień.
No, ale kamień potrzebuje znacznie więcej czasu, żeby ulec działaniu wody.
Tak. Niejednokrotnie piękne patyny na kamieniach tworzą się po 15, około 20 lat. I one nieraz często spędzają tam na półce w ogrodzie ten czas.
Oj, to uczy cierpliwości chyba bardzo.
Na pewno tak.
Ile lat już, mówił pan? Pan się tym zajmuje?
Ponad 30.
30. No, czyli ile tych kamieni udało się spatynować, według pana myśli?
Fajnie jest, jak czasami się już znajduje ten kamień z patyną, bo skraca czas realizacji. Natomiast obecnie, no to tak raz w roku pojawia się jeden kamień, który mogę ściągnąć z półki i mogę go przygotować do ekspozycji, na przykład.
A według jakiego klucza zabiera pan kamienie, które pan napotyka? Co dla pana jest najważniejsze? Bo przypuszczam, że ilu mistrzów suiseki, tyle spojrzeń, tyle jakichś preferencji.
Tak, oprócz tego, że są nurty jeszcze po drodze.
To o tych nurtach proszę opowiedzieć.
Tak, tendencje na przykład.
Bo to nie tylko chodzi o to, że to ma być jakieś odwzorowanie góry, zwierzęcia, rośliny.
Do faktorów w suiseki się dojrzewa. Je trzeba wystudiować po prostu. Bo wiadomo, że na samym początku przyciąga nas albo kształt kamienia, albo to, co na nim jest. Rysunek tak zwany. Ale tak jak wspomniałem, w takim podstawowym nurcie suiseki występują faktory. Tych faktorów jest 5. Pierwszym faktorem jest właśnie kształt, tak jak wspomniałem. Drugim faktorem jest jego kolor. Trzecim jest powierzchnia. Czwartym jest jakość kamienia. I piątym jest właśnie wiek, czyli patyna. Kształt jest rzeczą oczywistą.
Są jakieś cenniejsze albo mniej cenne?
Jeżeli chodzi o kształt? Mm. Nie, to jest indywidualna sprawa. Poszukiwacza lub kolekcjonera. To, co mu się podoba. Japońskie kamienie są bardzo związane z krajobrazem i z malarstwem japońskim. I albo to są fragmenty krajobrazu, albo mogą być też fragmenty przedmiotów, które znajdują się w krajobrazie. Mosty, łódki, zwierzęta, ludzie. To są rzeczy, które często państwo na pewno widzicie na zwojach japońskich, gdzie malarz posługuje się takimi środkami. To mamy tutaj krajobraz. Następną rzeczą jest kolor kamienia. Suisekarze, bo tak potocznie nazywamy ludzi, którzy się zajmują tym, poszukują ciemnych kamieni. Czym ciemniejszy kamień, tym bardziej jest pożądany. W odróżnieniu do na przykład kamieni chińskich, gongxi, gdzie są różne barwy kamieni, tak w Japonii suiseki jest zawsze w ciemnej barwie. Ciemna barwa ma lepszy refleks, lepiej się odbija światło, kamień się robi bardziej plastyczny, o wiele więcej na nim widać. Jesteśmy w trzecim faktorze. Trzeci faktor to jest powierzchnia, tak zwana hada. Rodzaje powierzchni definiują nam też wiarygodność kamienia. Ze względu na to, że kamień jest rzeczą pożądaną i jest podaż i popyt, pojawiają się podróbki. A powierzchnia kamienia jest nie do podrobienia. Nie można ją podrobić. Można próbować, ale sprawny suisekarz pozna, że kamień jest stworzony przez człowieka, a nie przez naturę.
A tu mamy cenniejsze i mniej cenne powierzchnie?
Na pewno. Ale to zaraz nam wytłumaczy następny faktor, którym jest jakość kamienia. Wyobraźcie sobie państwo głaz. To bardzo piękny głaz. Mhm. I na powierzchni głazu, na przykład na samym wierzchołku, jest, moglibyśmy to nazwać, czapka. Coś, co jest intrygujące. Ale reszta jest nieintrygująca. Niejednokrotnie zdarza się, że takie kamienie są po prostu przecinane. Że zostaje tylko część interesująca, reszta jest odcięta i wyrzucona. Po to, żeby mieć ten lepszy kształt tego kamienia. Natomiast gdy znajdujemy taki kamień, który absolutnie nie jest mechanicznie obrabiany, nie jest równany, nie jest cięty i jest bardzo, bardzo cenny. I tu jest właśnie ten faktor, gdzie on nam definiuje jakość kamienia. To nie tylko z czego on jest zrobiony.
To nie tylko, że kamień jest szlachetny, nieszlachetny, to nie o to chodzi.
Nie, tutaj niekoniecznie o to chodzi. Niekoniecznie o to chodzi. Natomiast w chińskich kamieniach, owszem, pojawiają się, niejednokrotnie widziałem wystawiane samorodki turkusowe czy malachitowe, które dość, że mają, pięknie wyglądają, to mają jeszcze interesujący kształt. I one są w bardzo podobny sposób prezentowane. Wracamy do naszych faktorów. I zostaje nam ten ostatni faktor, ten piąty, ta patyna. I ten proces, który właśnie polega na tym podlewaniu kamieni, na przykład w momencie, kiedy są chropowate, a kiedy na przykład kamienie są gładkie, aż je się chce brać do ręki, to one nabierają właśnie od tego dotyku, od tego pieszczenia tego kamienia, nabierają tej patyny właśnie błyszczącej, gładkiej. I to jest właśnie ten wiek kamienia. Ile on jest u nas, ile włożyliśmy w niego dotyku.
Pieszczoty. W Muzeum Manga od 26 sierpnia możemy oglądać wystawę Suiseki. W sobotę o 18:00 wernisaż, w niedzielę szansa na wysłuchanie wykładu z mistrzem Suiseki, który przyjeżdża specjalnie na to wydarzenie, i też na zwiedzanie kuratorskie z kuratorem Bogdanem Pociaskiem, który dzisiaj jest gościem przed Hejnałem. No to zdradźmy najpierw, co będzie się działo w Muzeum Manga, żebyśmy nie zapomnieli o tym w tych najbliższych dniach.
Mamy wyjątkową okazję obejrzeć tak naprawdę dwóch wystaw, bo jedną z wystaw jest pierwsza, nasza polska narodowa wystawa, gdzie zebrałem eksponaty od kolekcjonerów z Polski. I oprócz tego wystawa międzynarodowej grupy Sanseki, która jest związana z mangą już od kilkunastu lat. Muzeum Manga się przyczyniło też do powstania tej grupy, gdzie kilkanaście lat temu, jak robiłem jedną z pierwszych wystaw Suiseki, zabrałem przyjaciół, których znałem z Czech i ze Słowacji, i wypożyczyłem od nich eksponaty na tę wystawę. I tak zaczęła się nasza wspólna współpraca i stworzenie grupy, która ma na celu propagowanie Suiseki, prezentowanie i, można powiedzieć, samodoskonalenie się, kształcenie. To jest główna część właśnie wystawy. A oprócz tego mamy zaproszonego gościa, mistrza Nishiyamę, który obecnie jest prezydentem Wszech Asocjacji Klubów Aiseki w Japonii. Niesamowity autorytet i niesamowity propagator. Oprócz tego twórca idei wpisania Suiseki i bonsai na listę UNESCO.
Już są wpisane, czy?
Nie, zbieramy nie. Podpisy. Zbieramy podpisy, bo to jest akces wymyślony, więc muszą być zebrane podpisy.
I będzie miał wykład w niedzielę o godzinie?
Bodajże 12:00.
A zwiedzanie kuratorskie z panem? Wstęp wolny jest na tę wystawę. Można przyjść, zobaczyć ją o dowolnej porze, ale na kuratorskie zwiedzanie zapewne trzeba się zapisać.
Pierwsze kuratorskie zwiedzanie jest właśnie w dzień eventowy, czyli 31 sierpnia, bodajże o godzinie 13:00. Następne jest bodajże 21 września i w ostatni dzień, ostatnia niedziela wystawy to jest 5 października.
Będziemy o tym na pewno przypominać. Natomiast istotna rzecz, oprawa dźwiękowa tej wystawy. Bo to jest też chyba element istotny. I kompozycje muzyczne Piotra Peszata.
Tak, z Piotrem żeśmy długo dyskutowali i sporo przejrzałem materiału Piotra. Ze względu na to, że obie wystawy mają różne charaktery. Narodowa wystawa Suiseki ma charakter bardzo nowoczesny i w nowoczesnej ekspozycji. Natomiast wystawa Sanseki, międzynarodowa, ma bardzo tradycyjną oprawę. Bardzo, bardzo japońską. W anturażu to się nazywa Zashiki Kazari, czyli oglądamy wystawę z pozycji kolan na tatami. Tak jak jest, kojarzy nam się wnętrze japońskie, czyli wnętrze w stylu washitsu, to tak oglądamy sobie wystawę właśnie w pozycji siedzącej na kolanach.
Suiseki narzuca aranżację przestrzeni, jeżeli chcemy wyeksponować jakiś okaz?
Owszem, ze względu na to, że Suiseki, tak jak Mosai, jest związane też z kulturą zen. To przestrzeń definiuje nam obiekt, nieodwrotnie. My nie pokazujemy obiektu, tylko aranżujemy przestrzeń, żeby obiekt był widoczny tak naprawdę. Bo dzięki przestrzeni jesteśmy bardziej skupieni na obiekcie.
Co panu dało zainteresowanie Suiseki, a wcześniej bonsai?
Suiseki daje ogromny spokój i bardzo zbliża do natury. Bo jeżeli ktoś chce się zajmować Suiseki, musi obcować z naturą. Musi być na potoku, musi być w rzece, zmoczyć ręce, zmoczyć nogi, posłuchać rzeki, posłuchać śpiewu ptaków, który jest wokół nas, szumu drzew. To, co na co dzień nie zauważamy. Tam jesteśmy całkowicie skupieni tylko na tym, co nas otacza.
Oj, mam nadzieję, że teraz państwo zupełnie inaczej będą spacerować po górach i zaglądać do tych strumieni górskich, tylko mam nadzieję, że nie wyniosą państwo wszystkich kamieni z Tatr. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pan Bogdan Pociask, kurator wystawy Suiseki. No to co, zapraszamy do Mangi.
Zapraszamy do Mangi. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję.